Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 16 września tego roku została przedstawiona strategia Unii Europejskiej na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku. Tutaj w tym dokumencie Indo-Pacyfik jest przedstawiany jako region rozciągający się od wschodniego wybrzeża Afryki po wyspiarskie państwa Pacyfiku. Unia Europejska uważa, że ten region będzie miał coraz większe znaczenie strategiczne dla Europy, w związku z czym zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w tym regionie, aby budować różnego rodzaju partnerstwa, które mają pozwolić na to, aby mierzyć się z nowymi globalnymi wyzwaniami. Co bardzo istotne, już na samym wstępie tego dokumentu Unia Europejska podkreśla, że ta strategia będzie opierać się na, cytuję, propagowaniu demokracji, praworządności, praw człowieka i powszechnie uzgodnionych zobowiązań, takich jak Agenda 2030 i jej cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu. Koniec cytatu. To bardzo istotne. Agendzie 2030 poświęcę osobny odcinek. Myślę, że warto przybliżyć ten istotny dokument, który stanowi bardzo ważny punkt odniesienia, nie tylko zresztą dla działań Unii Europejskiej. Natomiast to podkreślenie wartości propagowania demokracji myślę, że jest bardzo istotne i będzie moim zdaniem także przyczyną różnego rodzaju kolizji strategicznych, jeśli chodzi o Azję. Ten dokument z 16 września nawiązuje do konkluzji Rady Europejskiej z dnia 19 kwietnia, jeśli chodzi o kwestie Indo-Pacyfiku. Ten dokument zdecydowanie jest obszerniejszy, liczy blisko 20 stron, zawiera zarówno uzasadnienie zaangażowania Unii Europejskiej na Indo-Pacyfiku, jak i konkretne cele. Jeśli chodzi o uzasadnienie zaangażowania Unii Europejskiej, to przede wszystkim podkreśla się tutaj współzależność gospodarek, kwestie globalizacji, kwestie globalnego łańcucha dostaw. Podkreśla się, że region Indo-Pacyfiku obejmuje 7 członków grupy G20, czyli Australię, Chiny, Indie, Indonezję, Japonię, Koreę Południową i RPA. Także podkreślone jest to, że szczególne znaczenie tutaj jakby w tej strategii ma Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, które staje się coraz istotniejszym partnerem Unii Europejskiej. Twórcy dokumentu podkreślają, że region Indo-Pacyfiku zamieszkuje 3/5 ludności świata, że wytwarza on 60% światowego PKB, przyczynia się do 2/3 światowego wzrostu gospodarczego, i co bardzo istotne, jest także liderem gospodarki cyfrowej. W tym kontekście podkreślana jest także rola transakcji handlowych, jeśli chodzi o Europę i Indo-Pacyfik. Na region właśnie Indo-Pacyfiku i na Europę przypada łącznie ponad 70% światowego handlu towarami i usługami oraz ponad 60% przepływów bezpośrednich, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Tutaj oczywiście także istotnym elementem jest to, że państwa europejskie posiadają swoje oczywiście także terytoria zależne na tym obszarze. Przede wszystkim chodzi oczywiście o Francję, chodzi o Polinezję francuską, chodzi o Reunion, o Majotte, o francuskie terytoria południowe i antarktyczne, Nową Kaledonię, Wallis i Futunę. W tym regionie, podkreśla ten dokument, również znajdują się kluczowe szlaki handlowe, kluczowe szlaki wodne o strategicznym znaczeniu dla handlu Unii Europejskiej, takie jak oczywiście Cieśnina Malakka, Morze Południowochińskie, Cieśnina Babel-Mandeb. W kontekście przemian klimatycznych, co oczywiście wiemy, że jest bardzo istotnym elementem obecnej strategii Unii Europejskiej, dokument podkreśla, że od 2000 roku udział Indo-Pacyfiku w światowej emisji dwutlenku węgla wzrósł z 37 do 57%, a do 2030 roku, zgodnie z różnymi prognozami, region ten ma odpowiadać za ponad 70% wzrostu światowego zapotrzebowania na energię. W związku z tym, no, tutaj Unia Europejska chce skoncentrować się na kwestiach kooperacji, partnerstwa z krajami regionu, tak aby wpływać na kwestie klimatyczne, na kwestie energetyczne. Zresztą tutaj podkreśla się nawet taką kwestię jak fakt, że na Morzu Południowochińskim dokonuje się 12% światowych połowów ryb i znajduje się tam połowa światowych statków rybackich. Co zdaniem Unii Europejskiej stanowi kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych i dla równowagi ekologicznej na Ziemi. Sama strategia Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku podkreśla rolę Chin. Rolę Chin także pod kątem wojskowym. Dokument wspomina o tym, że Chiny wydają na cele wojskowe coraz więcej PKB, coraz więcej pieniędzy. Ten wzrost w światowych wydatkach na cele wojskowe, zdaniem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Chiny, wzrósł z 20% w 2009 roku do 28% w 2019. Podkreślana jest kwestia chińskiej demonstracji siły, rosnące napięcie w tych regionalnych punktach zapalnych. Tutaj wymienia się Morze Południowochińskie, Morze Wschodniochińskie, Cieśninę Tajwańską. To wszystko, zdaniem twórców strategii, ma istotny wpływ i może mieć bezpośredni wpływ, co się podkreśla, na bezpieczeństwo i dobrobyt Europy. Jeśli chodzi o konkretne cele Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku, to oprócz oczywiście takich ogólnych deklaracji o wzmocnieniu współpracy z organizacjami wielostronnymi, regionalnymi, takimi jak ASEAN, promowania multilateralizmu opartego oczywiście na wartościach, mówi się konkretnie o planach zawarcia nowych umów o partnerstwie i współpracy z Tajlandią i Malezją, natomiast także mówi się o rozpoczęciu w najbliższej przyszłości negocjacjach w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy z Malediwami. Twórcy dokumentu podkreślają, że Unia Europejska będzie dążyć do pogłębiania swoich kontaktów z partnerami, którzy mają już wypracowane swoje podejście do regionu Indo-Pacyfiku i tutaj wymieniane są oprócz państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej także Stany Zjednoczone, Australia, Indie, Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Wielka Brytania. Unia Europejska jest także zainteresowana nawiązaniem współpracy z grupą Quad w kontekście i technologii, i zmian klimatu, i szczepionek. Tutaj tak podkreślono te kwestie również. Co istotne, jeżeli chodzi o Chiny, o relacje Unii Europejskiej z Chinami, to twórcy strategii podkreślają, że Unia Europejska będzie kontynuować swoje zaangażowanie w relacje z Chinami, natomiast będzie podejmować dwustronne działania mające na celu promowanie rozwiązań w duchu pokojowym i także podkreślać kwestie wartości, promować swoje wartości, co jest zresztą podkreślone, naciskając w tych obszarach, w których występują zasadnicze różnice zdań z Chinami, na przykład w kwestii praw człowieka, co jest expressis verbis, to jest bezpośrednio tutaj wymienione w tym dokumencie. Myślę, że będzie to jedna z kwestii na pewno zapalnych, będzie to kwestia wywołująca napięcia w relacjach Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, zwłaszcza w kontekście zacieśniania współpracy z grupą Quad, która, jak dobrze wiemy, wielokrotnie o tym już na kanale mówiłem, w swoim podcaście, jest wymierzona przeciwko Chinom i jest to taka konsolidacja sojuszników amerykańskich. Zresztą nie tylko grupa Quad, zresztą ta ostatnia inicjatywa Stanów Zjednoczonych i powstanie AUKUS, czyli tego takiego ścisłego sojuszu, który ma zresztą wzmocnić także siły zbrojne Australii. Australia, oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. I jeśli chodzi o kwestię multilateralizmu i tych umów partnerstw wielostronnych, to przykładami takich właśnie partnerstw mają być Unia Afrykańska, Komisja Oceanu Indyjskiego, Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, COMESA, czyli ten wspólny rynek Afryki Wschodniej i Południowej, czy czy Wspólnota Wschodnioafrykańska. To mają być tacy właśnie partnerzy w tych relacjach wielostronnych dla Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie ASEAN, to podkreślone jest w tym dokumencie ponad 40 lat relacji między oboma organizacjami. Mówi się o potrzebie zacieśniania relacji w zakresie tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, w tym oczywiście w ramach forum regionalnego ASEAN. Jeżeli chodzi o długoterminowe partnerstwo z regionem Pacyfiku, to Unia Europejska zawarła takie właśnie partnerstwo poprzez umowę o partnerstwie z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. No i jest to także taki element, który ma oddziaływać właśnie politycznie, strategicznie na obszar Pacyfiku. Mówi się także o potrzebie prowadzenia dialogu politycznego ze wszystkimi państwami wyspiarskimi Pacyfiku i współpracy z Forum Wysp Pacyfiku, Wspólnotą Pacyfiku i innymi członkami Rady Regionalnych Organizacji Pacyfiku. Jeśli chodzi o te kwestie priorytetowe, wymienia się tutaj do realizacji wizji Unii Europejskiej 7 obszarów priorytetowych. 7 obszarów priorytetowych. One obejmują i kwestie zrównoważonego rozwoju, i zielonej transformacji, i zarządzania oceanami, i kwestie oczywiście bezpieczeństwa. Wspomina się o 13. szczycie ASEM, czyli Azji i Europy, który ma się odbyć w dniach 25-26 listopada tego roku, który ma być takim ważnym elementem na rzecz stymulowania właśnie, można powiedzieć, takiego zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologii, w obszarze gospodarki, na obszarze Indo-Pacyfiku. Ma być także wzmocniony ten szczyt poprzez współpracę na szczeblu G20 i uzupełniony różnego rodzaju dwustronnymi partnerstwami regionalnymi. Sporo mówi się o odporności łańcucha dostaw i o różnego rodzaju umowach handlowych i negocjacjach, które mają zapewnić właśnie rozwiązania tego problemu strategicznych zależności, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw. Jeśli chodzi o półprzewodniki, bo ten temat, jak wiemy, jest ostatnio bardzo mocno eksponowany w Unii Europejskiej i w trakcie orędzia o stanie Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen i obecnie właśnie w tej strategii wobec Indo-Pacyfiku, mówi się o tym, że w przypadku półprzewodników to zapewnienie strategicznych łańcuchów dostaw Unia Europejska ma przede wszystkim negocjować z takimi partnerami jak Japonia, Korea Południowa i Tajwan. Jeżeli chodzi o tę fundamentalną kwestię i rolę sektora transportu w zapewnianiu odporności łańcuchów dostaw, promowaniu takiego, jak to Unia Europejska nazywa, ekologicznego ożywienia społeczno-gospodarczego, kluczowym celem Unii ma być tutaj zapewnienie bezpieczeństwa morskiego i swobody żeglugi zgodnie z przede wszystkim Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Tutaj Unia Europejska bardzo twardo stoi na gruncie właśnie tego dokumentu. Zresztą Unia Europejska ma zamiar stworzyć, czy też inaczej, zwiększyć skalę tego unijnego projektu, który został nazwany jako Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw w Azji. Ma go realizować wspólnie z Chińską Republiką Ludową, Japonią, Birmą, Mianmą, Filipinami, Tajlandią i Wietnamem. Tutaj zresztą jest podkreślone, że Unia i ONZ współpracują także bardzo współpracują ściśle z Indiami, Indonezją, Malezją, Birmą, Sri Lanką i Tajlandią, jeśli chodzi o promowanie wytycznych ONZ-u dotyczących biznesu, ale także, co jest istotne, promowania praw człowieka. No, w kontekście Mianmy to wygląda średnio, mówiąc delikatnie, ale taki przynajmniej zapis figuruje w tej strategii. Unia ma zamiar dążyć do zawarcia umów handlowych z Australią i Nową Zelandią, ma także kontynuować pracę nad umową z Indonezją, a także nad nową umową o partnerstwie gospodarczym ze Wspólnotą Wschodnioafrykańską. Warto podkreślić, że w maju 2021 roku zarówno Unia, jak i Indie uzgodniły wznowienie negocjacji handlowych oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie odrębnej umowy o ochronie inwestycji i umowy dotyczącej oznaczeń geograficznych. Już teraz kilka państw regionu Indo-Pacyfiku korzysta z preferencji taryfowych Unii Europejskiej w ramach tego ogólnego systemu preferencji taryfowych, które ułatwiają dostęp do rynków Unii. Tutaj warto podkreślić, że mówimy tutaj o takim programie, o takim rozwiązaniu wszystko oprócz broni. Między innymi warto zauważyć, że Pakistan, Filipiny czy Sri Lanka korzystają właśnie z takiego rozwiązania, które ma być takim, no, można powiedzieć, czynnikiem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju, jak to Unia Europejska nazywa. Ważnym elementem tej strategii jest obszar zielonej transformacji. Chodzi o łagodzenie zmian klimatycznych, przeciwdziałanie utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczeniu, innym formom degradacji środowiska, jak czytamy w tym dokumencie. Tak zwane zielone sojusze. To jest coś, co ma być bardzo ważnym elementem strategii Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku. Zawieranie zielonych sojuszy z partnerami o podobnych poglądach na kwestie klimatyczne ma pozwolić właśnie na osiągnięcie celu tak zwanej neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także innych celów związanych z klimatem i środowiskiem. Pierwszy taki sojusz, warto zauważyć, został zawarty w tym roku, w maju, z Japonią. No i tutaj oczywiście zapowiada się, że dalsze zielone partnerstwa mają być zawierane w najbliższym czasie. Przede wszystkim oczywiście nawiązywanie współpracy z krajami o największej emisji i tymi organizacjami regionalnymi, które mogłyby odgrywać decydującą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ma być tym kluczowym czynnikiem. Jeśli chodzi o te dialogi dotyczące energetyki, to niewątpliwie jakby przejście na tak zwany zintegrowany system energetyczny o obniżonej emisyjności to będzie także jeden z tych strategicznych celów, jeśli chodzi o współpracę z partnerami z regionu Indo-Pacyfiku. Natomiast osobną kwestią jest kwestia zarządzania oceanami, zasobami oceanicznymi w regionie Indo-Pacyfiku. Mówi się tutaj sporo o ochronie różnorodności biologicznej, o kwestii regulowania połowów, zachowaniu żywych zasobów morskich, także w kontekście Antarktyki, co ma pociągnąć za sobą także wyznaczenie trzech nowych morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym i to też jest dosyć istotne w tym kontekście. Mówi się oczywiście także o budowaniu zdolności do lepszego zarządzania oceanami, stworzeniu międzynarodowej sieci danych morskich, a także regionalnego systemu prognozowania oceanicznego. Obok zawierania zielonych partnerstw, tym co ma wzmocnić pozycję Unii Europejskiej na obszarze Indo-Pacyfiku, to ma być ustanawianie nowych partnerstw cyfrowych. Partnerstwa te mają na celu wzmocnienie współpracy zarówno technicznej, politycznej, jak i naukowo-badawczej z partnerami w obszarze infrastruktury, transformacji cyfrowej i to transformacji nie tylko przedsiębiorstw, ale także usług publicznych, rozwoju umiejętności przez społeczeństwo właśnie w obszarze szeroko pojętej transformacji cyfrowej, no a także ułatwienia, jeśli chodzi o handel cyfrowy. Te sformalizowane partnerstwa cyfrowe mają być realizowane właśnie przez specjalne umowy i jednymi z pierwszych państw, z którymi Unia planuje rozpoczęcie negocjacji, to jest Japonia, Korea Południowa i Singapur. Co ważne, to partnerstwo cyfrowe już właściwie zostało nawiązane przez Unię Europejską z Indiami w maju tego roku. Chodzi o porozumienie o pogłębieniu współpracy w zakresie nowo powstających technologii, począwszy od sztucznej inteligencji, przez wysokowydajne systemy obliczeniowe, technologie kwantowe, aż po technologie 5G i cyfryzację sektora publicznego. Mówi się sporo o zacieśnianiu współpracy z krajami ASEAN, mówi się o tym planie Digital Master Plan 2025, właśnie rozważa się tutaj takiego zaproponowanie wspólnego podejścia państw Unii Europejskiej i właśnie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, które obejmowałoby i łączność cyfrową, i obszar B plus R, i oczywiście wszelkiego rodzaju inwestycje w innowacje. Mówi się także w tym dokumencie sporo na temat promowania konwergencji systemów ochrony danych, tak aby zapewnić bezpieczny i swobodny przepływ danych. Zresztą tutaj autorzy dokumentu powołują się na działania, które już przyniosły rezultaty, takie jak stworzenie największego na świecie obszaru swobodnego i bezpiecznego przepływu danych między Unią Europejską a Japonią. To się dokonało w 2019 roku. Także warto zauważyć, że zakończono rozmowy na temat odpowiedniego poziomu ochrony danych właśnie z Koreą Południową i to w tym roku się to dokonało. Obecnie trwają negocjacje w tym zakresie, jeśli chodzi o relacje Unia Europejska-Nowa Zelandia. No a co do innych państw regionu, takich jak Indie, Sri Lanka, Tajlandia, Indonezja czy Tajwan, to te państwa przyjmują bądź wprowadzają w życie nowoczesne przepisy o ochronie danych, które korespondują z tymi wytycznymi, z tymi standardami, które promuje Unia Europejska. I jeśli chodzi o obszar bezpieczeństwa i obrony, to w dokumencie podkreślone jest, że Unia prowadzi obecnie 18 misji cywilnych i wojskowych na całym świecie, także operację morską Atalanta na Oceanie Indyjskim. Warto wymienić także tutaj operacje w Somalii czy w Mozambiku Unii Europejskiej. No, mówi się sporo na temat możliwości rozszerzenia zdolności do rozmieszczania marynarki wojennej przez państwa członkowskie Unii na obszarze Indo-Pacyfiku. Mówi się sporo na temat ustanowienia, czy tak oceny w ogóle możliwości ustanowienia morskich obszarów zainteresowania w tym regionie przez Unię Europejską. I w kontekście także oczywiście ochrony tych krytycznych szlaków handlowych, morskich szlaków handlowych, Unia Europejska ma zamiar dążyć do odgrywania większej roli w strukturach bezpieczeństwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Mówi się także o uczestnictwie w spotkaniach ministrów obrony tych państw i oczywiście rozwoju obszaru bezpieczeństwa cybernetycznego. Ten element jest bardzo istotny i nie tylko w kontekście zwalczania terroryzmu, ale także, jak tutaj podkreślone jest w dokumencie, działań mających na celu wzmocnienie walki z, cytuję, brutalnym ekstremizmem. Ta cała kwestia współpracy w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa obejmuje także kwestie proliferacji broni masowego rażenia, czyli zapobieganiu rozprzestrzenianiu handlem materiałami rozszczepialnymi, tymi, które mogą przyczynić się do budowy broni jądrowej, chemicznej, a także biologicznej. Mówi się o wspieraniu realizacji i upowszechnianiu traktatu o handlu bronią, mówi się o kontroli wywozu uzbrojenia, różnego rodzaju produktów tak zwanego podwójnego zastosowania cywilno-wojskowego. Także wspomina się sporo na temat różnego rodzaju manipulowania informacjami, na temat dezinformacji, czyli szeroko pojętemu bezpieczeństwu informacyjnemu, także w kontekście właśnie cyberbezpieczeństwa. W kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa warto zauważyć także uwypuklenie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw dla przemysłu farmaceutycznego. Mówi się tutaj o zawieraniu właśnie takich partnerstw, o współpracy wielostronnej zgodnie ze strategią farmaceutyczną Unii Europejskiej, tak aby zapewnić dostęp do wysokiej jakości leków, różnego rodzaju produktów zdrowotnych, leczniczych, które byłyby niezależny od takich zakłóceń, jeśli chodzi o globalne łańcuchy dostaw. Zresztą widzieliśmy to w ciągu ostatnich lat, jak wyglądały problemy z zaopatrzeniem właśnie dla przemysłu farmaceutycznego. Dokument kończy się wezwaniem do stworzenia globalnego łańcucha wartości. No i widać zresztą, że te kwestie zielonych sojuszy, partnerstw cyfrowych mają być zresztą nakierowane na te kwestie wartości. To ma być taka główna, można powiedzieć, podstawa do zawierania tych partnerstw. Myślę, że będzie to prowadzić w dłuższej perspektywie do różnego rodzaju kolizji i różnego rodzaju napięć. Nie tylko zresztą z Chińską Republiką Ludową, ale myślę, że przede wszystkim oczywiście Pekin będzie tutaj takim punktem odniesienia bardzo istotnym dla Unii Europejskiej. Widać tutaj za takie w tej strategii pola bardzo, bardzo zbieżne, jeśli chodzi o strategię Stanów Zjednoczonych, o tę strategię, którą realizuje obecnie administracja Joe Bidena, tworzenia takiego właśnie frontu, w cudzysłowie oczywiście frontu wartości. No i niewątpliwie jest tutaj wielkie pytanie, czy Unia Europejska będzie realizowała taką wspólną agendę ze Stanami Zjednoczonymi, czy jednak zdobędzie się na jakąś autonomię strategiczną w tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę.